jest szacunek dla uzasadnionych poglądów i dla wartości drugiego człowieka. Natomiast tolerancja to nie jest pobłażanie dla patologii, a w każdym razie no, ubolewanie nad patologią to jest dążenie do ograniczenia obszaru patologii, czy obszaru zakłamania, czy obszaru no, realizacji fizycznego zła. Na pewno pan ma rację, że ta tolerancja dotyczy obszaru, w którym są wartości i dobra. Natomiast granicą obszaru jest to, gdzie się zaczyna ludzka krzywda, poniewieranie ludzkiej godności, poniżanie czyichś wartości, czyichś świętości. Tu wydaje mi się, że możemy być no, zmuszeni do skłonieni tego, że nie mamy sposobu temu zapobiec czy temu przeciwdziałać. Natomiast w tamtym obszarze jest już obowiązek wyrazu jakiegoś sprzeciwu. Sprzeciwu moralnego, sprzeciwu intelektualnego i tak dalej. Wracając do pierwszej kwestii, to ja tutaj w tej części, w której rozmawialiśmy przed kamerami telewizyjnymi, szerzej ustosunkowałem się do trzech głównych mitów współczesnej, takiej agnostycznej wersji pseudocywilizacyjnej, na którą wskazał ksiądz kardynał Ratzinger, jeszcze zanim został Ojcem Świętym, trzech mitów. Mitu właśnie postępu, mitu nauki i mitu wolności. Niewątpliwie pan też tutaj dał wyraz temu, że młodzi ludzie jakoś są pod wrażeniem tych mitów, ulegają sugestywnej jakiejś atrakcyjności tychże mitów i że trzeba dojrzałości, żeby się z tego troszkę wyzwolić. No i trzeba może naszej pomocy, żeby ułatwiać, dostarczać argumentów, dostarczać racji do tego, żeby te mity sprowadzić do ich realnych granic, tak samo jak ta tolerancja wymaga sprowadzenia, no właśnie, do racjonalnych granic. Dziękuję panu.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, i odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Ale szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże, po 8 latach.
No witamy, po 8 latach.
Proszę ojca, tylko ja muszę się wypowiedzieć, bo mnie tak już to zdenerwowało.
Ale co
proszę
panią zdenerwowało?
Ojca,
my?
Ten pan, nie, trzech panów do tyłu. Dom i nie ma rodziny, psa i psa w kółko zaznacza.
Nie.
Ale pan, ojciec mnie wysłucha. Ale ja już nie mogę, psiarze wykańczają mnie. Pan Bojarski profesor to jest człowiek, bo ma 5 dzieci.
Ale nie ma psa.
Proszę ojca, proszę wysłuchać
ale,
mnie.
Ale proszę pani, przepraszam,
nie
ja
można
tylko...
Nie o psach mówić na antenie, ja już jestem wykonana.
No już nie mówimy, no o czym innym proszę
ale
mówić.
Ale ten pan, chciałem tylko go powiedzieć, że miał dwoje dzieci, mówił, że ma
tylko
też dwoje dzieci.
Dom i tylko dwoje dzieci i dlatego pracują tak długo, bo to jest szatan pies. Ja już nie wyrabiam, tylko psy i psy i psy.
I koty jeszcze,
antenie
proszę.
Czekają. Nie wyrabiam, przecież zeszliśmy na psy. Nie dzieci, tylko tak, dziecko i psa, albo dwoje dzieci i psa. I dwoje dzieci i psa. To jest chore,
albo
to jest
pies
nienormalne.
Pies zamiast dzieci jeszcze.
Właśnie, to jest nienormalne. Panie profesorze, pan jest cudowny człowiek, bo kładzie na rodziny, ja też. Nie można w kółko tylko pies i pies i pies. Psy najważniejsze, dzieci zabijać. Ja jestem już wykończona, na nie śpię. Jak on śmiał powtarzać, że on ma jeszcze psa i psa? A tylko dwoje dzieci i dom, dlatego tak harują. Niech ma czworo dzieci, a nie psa, to będzie tylko jedno pracowało. Dzieci i dzieci zabijać, ja jestem wykończona. To nie da się żyć,
proszę,
bo psy czekają.
Ja mogę
psy
dać
wykańczają.
Tylko osobiste świadectwo, że w ciężkich socjalistycznych i komunistycznych czasach sam pracowałem na rodzinę 7-8 osobową. No musiałem wiele godzin pracować, ale w tym samym czasie zdążyłem jeszcze zrobić doktorat i habilitację, 5 dzieci wychować i utrzymać. Wszystko z pomocą łaski Bożej. Bez łaski Bożej bym nie dał rady. ale w międzyczasie i samochód mnie przejechał i różne tam wypadki były. Ale Józef Święty, Matka Boża, no jakoś tej rodzinie tak bardzo nie dadzą zginąć. Tam Pan Bóg, stare powiedzenie mówi, Pan Bóg da dzieci, to i pomoże na te dzieci dać. I to mi się sprawdziło, to mogę tylko dać takie świadectwo. Dziękuję.
Bardzo serdecznie Panie dziękuję. Oczywiście ja bym tak tego Pana jednoznacznie, że tak powiem, nie potępiał, mówił
nie,
o swojej
oczywiście.
Rodzinie, mówił, a to, że znam rodziny, gdzie dzieci jest wiele i pies też jest i najważniejsze, żeby ten pies nie zastępował, tak jak to Pani mówiła, właśnie dziecka, żeby miał właściwe miejsce. A myślę, że tutaj takiego przerysowania nie było. Nie było takiego przerysowania, to tak. Oczywiście odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Zygmunt z Chicago mówi, panie profesorze, czy nie uważa pan, że to, że więcej trzeba teraz pracować, mimo rozwoju techniki i mechanizacji, wynika stąd, że teraz rządzą bardziej pazerni, pazerne pasożyty niż kiedyś się to odbywało i z tego względu na nich trzeba robić. Z tych pasożytów jest dosyć sporo, którzy akurat w polskim wypadku wywodzą się z środowisk, które rządziły Polską od zakończenia II wojny światowej.
Tak, tak.
Więc, a jaki jest sposób na to, żeby się to tych pasożytów pozbyć?
I ja bym prosił, proszę pana, ja bym prosił, żebyśmy mówili konkretnie, ale może nie obraźliwie. Ale nie obraźliwie, bo proszę pana, panie Zygmuncie, pan odłoży telefon, a Radio Maryja będzie.
To dokończę tylko, jak co trzeba zrobić. Więc proponowałbym zdobycie, że tak powiem, teraz jest rząd, który mógłby temu sprzyjać. Zdobycie mediów w Polsce, zwłaszcza publicznych, do użytku społecznego. Wtedy jakbyśmy te media przejęli, to zorganizowalibyśmy takie audycje, jak są w Radiu Maryja i zaręczam wtedy, że pogonilibyśmy tych pracodawców.
Proszę pana, ja proszę bardzo, żebyśmy się wyrażali odpowiedzialnie i używali sformułowań, które nie są dla nikogo obraźliwe. Oczywiście ja mam nadzieję, że przemawia przez pana troska o dobro wspólne, o dobro, jakim jest Polska. Proszę bardzo, panie profesorze.
Myślę, że pan tutaj nie dotknął nikogo personalnie, bo żadne nazwiska nie padły. Natomiast ja w pewnym sensie podzielam pana troskę. I jeżeli jest prawdą to, co powiedziałem o różnicy jakości i poziomu życia sprzed 60 lat czy 70, a dzisiaj, to to wymaga skomentowania. Ja oczekuję, że katolicka nauka społeczna to wyjaśni. Również tutaj kardynał Ratzinger w swoich studiach powiada, że świat do tej pory nie wyjaśnił przyczyn tego dramatu, jaki się stał w ciągu dziesiątków lat. No bo jest to dramat, jeżeli większość świata głoduje i żyje w nędzy przy całym tym postępie, to jest to dramat i to trzeba wyjaśnić, nie ma tych jasnych wyjaśnień. Ja rozumiem pana pytanie, ja potrafiłbym tylko też częściowo na to wyjaśnić. Po pierwsze, na pewno skala wyzysku, czyli różnicy pomiędzy biednymi a bogatymi wzrosła, no między innymi w Polsce w ciągu 15 lat wzrosła do skali, której nigdy w historii tysiąclecia nie było. To znaczy różnica pomiędzy najbogatszymi w Polsce a najbiedniejszymi w Polsce jest pewno rzędu setek razy więcej niż kiedykolwiek w historii była. W skali światowej też to są prawie te szczyty. Ale również trzeba powiedzieć, że jest cały system ekonomiczno-procentowy, który przy całej legalizacji, działając w majestacie prawa, w majestacie uznanych standardów, niekwestionowanych, stanowi mechanizm niezwykle skutecznego wyzysku biednych przez bogatych. I sprawa wyjaśnienia, obnażenia tego jest oczywiście niezwykle ważna, dlatego że chcemy to przecież zmieniać, chcemy to naprawiać, a żeby to naprawiać, to trzeba ten mechanizm obnażyć, wyjaśnić te mechanizmy, a tego stale właściwie brakuje. No brakuje nazywania tych rzeczy po imieniu. Ojciec Święty też wyraźnie wskazuje, że my nie zdobyliśmy się na to, żeby wyraźnie podjąć analizę struktur grzechu i wskazywać je i je przekształcać. No i to jest jedno z wyzwań przyszłości, które się w tej książce mojej troszeczkę tu sygnalizuje.
Bardzo serdecznie dziękuję. Panie profesorze, odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Pochwalony Jezu Chrystus, jestem na antenie.
Tak, proszę pana.
Tu mówi taki starszy, 86-latek. Ja chciałam zabrać tylko głos w pewnej sprawie. Słysząc polemika pana profesora i ojca i w ogóle wszystkich tych radiosłuchaczy, którzy tak bezpodstawnie zajmują głos, chciałbym tobie tylko przypomnieć, jaka była sytuacja zaraz po powstaniu ojczyzny. Ja pochodzę oczywiście z byłej Galicji. Ojciec mój wcześniej musiał odbyć służbę w wojsku austriackim. Później rozbrajali Austriaków w Krakowie, rzecz jasna, wojsko 1920 rok, ranny pod Warszawą dwukrotnie, rzecz jasna, po 3 latach umiera. Pozostaje 4 sierot, najmłodsze 7 miesięcy, matka umiera, a pozostałe siostry co 2 lata, każda starsza. I proszę sobie wyobrazić ten czas, jaki był. Było wychowanie, bieda była, nędza była, ale nie było takiego rozwarstwienia, jakie dzisiaj mamy w Polsce. No, tak się jakoś złożyło, że człowiek przez tych 19 lat jednak jakoś wegetował. Co prawda, mieszkałem zaraz koło plebanii. Kościół był po prostu moim utrzymaniem, bo zawsze były jakieś remonty. I tak przyszedł 39 rok, wojna, bitwa w Puszczy Niepołomickiej. No i później znalazłem się w Austrii, a że to była Galicja, ja dostałem się akurat nie w taką miejscowość, gdzie po większej starzy Austriacy odbywali staż, służbę wojskową, znali Nowy Targ, Kraków. Utrzymywałem z nimi rozmaite kontakty, nauczyłem się po niemiecku. No i człowiek musiał pracować. Doszło do tego, że nawet zapoznałem kapelana wojsk austriackich, który przez 4 lata był kapelanem akurat nie w Lublinie, w Krakowie, w Nowym Targu. No i jednak dzięki nim jakoś przetrwałem całą wojnę, nauczyłem się po niemiecku i byłem posłuszny. I teraz już wróciłem się po wojnie zaraz, jeśli nastąpiło wypędzenie Niemców z Czechosłowacji, a ja mieszkałem zaraz przy granicy, to wtedy widziałem całą tę tragedię. Tragedię, jaka była w 1939 roku, kiedy ludność polska ze Śląska uciekała, gdy Niemcy rozpoczęli wojnę, a później drugą tragedię, jak Czesi wypędzili 2 Niemców, 2 miliony Niemców i taka sama masowa ucieczka była. Wtedy straciłem rozum, no i wróciłem do Polski. Nie było do czego. Miałam 3 siostry, jedna była wywieziona aż pod Mannheim we Francji, jedna mieszkała w Warszawie, która przeżyła powstanie, no a trzecia była w Krakowie, znaczy się i też przeżyła. I tu właśnie po powrocie wróciłam od razu na Dolny Śląsk. Jestem tutaj koło Legnicy. I tu, słuchając tych wywodów wszystkich, brakuje właśnie tego opisu w tej historii, co się działo z całą ludnością, znaczy się napływową, która była. Przyjeżdżali ludzie ze wschodu, z Wołynia, z Francji, ze wsiąd, bo wolna Polska kusiła. Ale jaka to była wolna Polska? Wkrótce zostałem postawiony w stan oskarżenia jako piłsudczyk, jako legionista, znaczy się. No i nagłówki w gazetach, w Trybunie Dolnej Śląskiej, kara śmierci dla amerykańskiego szpiega, dlatego że posługiwałem się już językiem niemieckim, rosyjskim, troszkę mądrzejszym, a ludność była napływowa. Sam nie wiem, w jaki sposób zostałam i przez kogo oskarżony. I to piętno noszę do dzisiejszego dnia. Posiadam tylko jeszcze świstek papieru zwolnienia z więzienia. Znaczy się, przeżywałam rozmaite czasy. Partia polityczna, PZPR, Zjednoczenie, to wszystko, to człowiek przyjmował jakoś to inaczej, ze zrozumieniem. I nauczyłem się milczeć. To, co się zasłyszało, co się powiedziało, to człowiek nauczył się milczeć. I tutaj właściwie, tak naprawdę to właściwie brakuje tego wątku historii, co ludzie przeżywali. Co ludzie opisywali, napady ukraińskie i rozmaite, znaczy się, i później te obchodzenia się z jeńcami wojennymi i te inne, także tego właściwie brakuje w historii. I nieraz sobie tak myślę poważnie, tak, żeby się zjawił jakiś student. Dlatego, że korespondencję utrzymywałam z Rosjanami, z Niemcami, z Austriakami, z Ameryki też tak samo. Znaczy, żeby się zjawił jakiś student, który by znał języki.
To by opisał może to, tak?
Tak, i właśnie na tej podstawie opracować historię, taką właściwą historię, nic nie upiększając, nic nie dodając, tylko naprawdę to. Ja słucham bardzo często Radio Maria i bardzo często staram się dodzwonić, no dzisiaj mnie się udało. I chwalę tego pana profesora i chwalę tych wszystkich, co opisują te książki. No, ja 86-letni starzec, przeszedłem to wszystko i tak naprawdę chciałbym widzieć tę historię opisaną taka, jaka ona w rzeczywistości jest.
No może się doczekamy jeszcze tego, tak?
No właśnie, proszę pana, jakby pan może napisał do Radia Maryja jakieś, bo nie chcę, żeby pan podawał dane na antenie, to może rzeczywiście ktoś by się u pana wcześniej umówił, zjawił i może coś dałoby się zrobić.
No wie pan, bo mam wszystkie listy, te co dostałem.
Tak, tak, to rozumiem i już zaraz pan profesor oczywiście coś powie, ale ja proponuję, żeby pan napisał do Radia Maryja i swoje dane, jakiś tam telefon czy coś, to ktoś by się z panem umówił i może coś by się dało zrobić, bo ja niedobrze, żeby podać publicznie telefon na antenie, bo nie wiadomo, kto może zadzwonić.
Panu głowę zawracał.
Dziękuję bardzo panu, a pozdrawiam serdecznie i chylę czoło przed Panem, przed Pana wiekiem i tym wszystkim, co Pan przeżył. Szczęść Boże.
Tak, bardzo dziękuję za wysłuchanie.
Bóg zapłać, dziękuję pięknie, pozdrawiam Pana. Bardzo proszę, Panie Profesorze.
Ja tu raczej nawiązując do tego, co Pan powiedział, a właśnie może trochę do i Pana wieku i do poprzedniej dyskusji, chciałem przypomnieć pewne niezwykłe wydarzenie, no o znaczeniu moim zdaniem też strategicznym z przeszłości. Mianowicie w 1919 roku, kiedy Polska jeszcze właściwie była w okresie powojennym, wojennym, przecież ogromne zniszczenia po I wojnie światowej, ruch ludowo-społeczny, socjalistyczny wnosi, Polska ratyfikuje jedna z pierwszych konwencję o 8-godzinnym dniu pracy, gdy powszechnie pracowało się w przemyśle, w rolnictwie, w rzemiośle po 10 do 12 godzin pracy. Kraj jest zniszczony, kraj jest ogłodzony, prawda? Ma być odbudowa i zamiast do tej pory pracować 12 godzin, to byśmy powiedzieli, to teraz będziemy pracować po 16. Państwo ratyfikuje konwencję o skróceniu czasu do 8 godzin przy zachowaniu możliwie tego samego poziomu płac. No jest to rewolucja niewyobrażalna w mentalności, w organizacji, w ekonomii. I co się okazuje? Okazuje się, że w ciągu niewielu lat organizacja gospodarcza za 8 godzin dziennie wypracowywuje większe obroty, dochody i korzyści niż za 12 godzin dziennie. Takie doświadczenie sprzed 60, 70 czy już 87 chyba już w tej chwili lat przypomina. A czy dzisiaj, mówiąc o tych wszystkich trudnościach z bezrobociem, prawda, z tym, gdzie są koncepcje skrócenia czasu pracy? Do 3 dni w tygodniu może, do 4 godzin dziennie może przez 5 dni. Tego spojrzenia nam brakuje i wydaje się, że jak gdybyśmy nie mieli w ogóle takich możliwości. No to jakie możliwości mieli nasi dziadowie, prawda, i politycy, i czy oni byli z rozumu obrani, że w owym okresie, prawda, ten 8-godzinny dzień pracy zaakceptowała Polska, a jednak była to reguła przyjęta później we wszystkich krajach właściwie europejskich. 8 godzin był to standard w okresie międzywojennym. No to jest tylko tak dla uzupełnienia i dla zadania własnego też pytania ku przyszłości. Czy my nadal będziemy myśleli o tym wymiarze godzin czasu, czy też uznamy, że dochodzi taka pora w rozwoju cywilizacyjnym, gdzie trzeba myśleć o następnym znacznym skróceniu czasu pracy, co w dalszym ciągu nie daje ludziom wielkiej wolności, bo wprawdzie się skraca czas pracy, ale jakże się wydłuża czas dojazdu do pracy i czas niektórych innych obciążeń. Także w dalszym ciągu tutaj nawet gdyby znacznie skrócić czas pracy, to jeszcze nie przypisujemy sobie wielkiej wolności, bo mamy inne obciążenia i to nowa cywilizacja musi uwzględnić. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
Panie profesorze, oczywiście telefony dzwonią, ale ja myślę, że już pan profesor jest zmęczony, bo tyle czasu mówił, choć profesor jest przyzwyczajony do mówienia.
Tak.
I ja mam pytanie, panie profesorze, gdzie tę książkę pana profesora można znaleźć? Gdzie o nią pytać, gdzie ją można nabyć?
A właśnie, to jest zasadnicze pytanie i odpowiedź jest taka. Książkę wydał i sprzedaje wydawca. Więc nazywa się to wydawnictwo Ad Astra. Ad Astra. Po polsku byśmy powiedzieli ku gwiazdom. Adres: Aleja 3 Maja 5, lokal 2, kod pocztowy 00401, Warszawa. Powtórzę: Aleja 3 Maja 5, lokal czy mieszkanie 2, kod pocztowy 00401, Warszawa. I telefon oraz faks, gdzie można zamówić, wysyłać. Numer 022 kierunkowy do Warszawy i w Warszawie 621 51 67. Powtórzę, numer telefonu i faksu 022 621 51 67. No mam nadzieję, że może też Fundacja Nasza Przyszłość czy Lux Veritatis też będzie miało w dystrybucji tą książkę i przez koła Radia Maryja. Także uważam, że można by jako jedna z form takich inicjatyw społecznych właśnie uznać, że może także komuś w prezencie, a w ogóle, że ci niektórzy przedsiębiorczy, nasi młodzi ludzie mogliby gdzieniegdzie jednak pomyśleć o tym, że można by może uczciwie, chociaż bardzo skromnie żyć, no właśnie zakładając kolejne punkty sprzedaży, kolportażu dobrych książek i dobrej prasy katolickiej, bo jak jeżdżę po kraju, to widzę, że wielu nawet stosunkowo dużych miastach, miasteczkach właściwie nie ma gdzie kupić dobrej katolickiej książki, więc wszędzie tam jest miejsce na takie społeczne czy prywatne, dobre księgarnie i punkty dystrybucji. Dziękuję.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za przyjazd do Torunia, za życzliwość, której doświadczamy również od pana profesora i życzę wszystkiego, co dobre. Nie wiem, czy spotkamy się przed świętami, ale niech pan zmartwychwstały darzy pana swoimi łaskami, błogosławieństwem.
Nas wszystkich niechaj darzy, abyśmy przeżyli właśnie tą głębię tajemnicy drogi krzyżowej, przez którą wędruje nasz naród, wędruje Kościół i w wielu naszych rodzinach ktoś z nas albo wszyscy razem też tą drogę krzyżową przeżywamy. Oby z Panem Jezusem i z tą pogodą i z tą nadzieją na zmartwychwstanie. Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję za uwagę.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja, wcześniej również i w telewizji Trwam, był pan profesor Włodzimierz Bojarski.
Kiedy światu się zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej nikt w całość, że nie wytrze straży kław, polski żołnierz w obcej stronie na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg. Jeszcze zabrzmi złoty róg, bądź gotów, bądź gotów. Jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno zcichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zew. Ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, może biały jeszcze raz skrzydła rozwinie. Jeszcze zerwie pęta z Let's go. Europa znów jest z nami i z pomocą skora biec, ale wolnej Polski granic polski żołnierz musi strzec i dochować musi wiary tym, co dali za nią krew i wysoko nieść sztandary i pamiętać tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta znów gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg.
Drodzy Państwo, jak już wcześniej wspominaliśmy na początku tego nowego dnia, dzisiaj już niedziela palmowa, rozpoczęliśmy Wielki Tydzień i dzisiaj w naszych kościołach w czasie mszy świętej będziemy nie tylko święcić palmy, wspominać triumfalny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, ale również będziemy się wsłuchiwać w opis męki naszego Pana Jezusa Chrystusa i w naszych kościołach będą odbywać się nabożeństwa gorzkich żalów. Jest to już szósta niedziela Wielkiego Postu, niedziela palmowa, zatem będzie to trzecia część gorzkich żalów. Pomódlmy się również i teraz tą nocną porą, właśnie śpiewając trzecią część gorzkich żalów.
Thank you. tej ostatniej części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy. Oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus krwią swoją świętą ogień zagasił. Prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.
Thank you. Thank you. Wolę umrzeć, razem z Tobą żyć z Bogiem w niebie. Już od żalu umieram, na to patrząc. Nie wiem, co czynić, Matka, smutna zostając. O złośliwych ludzi czyny i mających bez przyczyny dosyć żałości. Na modlitwie klęczącego, krwawym potem płynącego, nie masz litości. Miecz okrutny przebija moje wnętrzności. Widzę zawziętą srogość oprawców złości. Że cię w purpurę obuczy, ostre ciernie w głowę wtłoczy, nic nie folgując. Na Piłata krzyczy, woła, by cię na śmierć sądził zgoła, nic nie litując. Łańcuch ciężki na szyję świętą wkładają. Trzcinę na pośmiewisko w ręce dawają. Już cię na śmierć dekretują i krzyż okrutny gotują o zła godziną, na którym masz być włożony między łotry policzony strasznie.